Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Rok temu mówiliśmy, że książkę udało się napisać, kilka miesięcy temu, że zorganizowano akcję crowdfundingową. Pieniądze udało się uzbierać, książka już jest. W marcu będziemy ją mieli dla Państwa. A teraz przypominamy, o co chodziło. Monika Wirżajtys.
Tak, napisałam tę książkę wspólnie z synem, a syn też współpracował z ilustratorką. Tak, więc to taka nasza wspólna bardzo książka.
Jak ma na imię syn?
Syn ma na imię Tymoteusz.
No i jaki był wkład Tymoteusza w to dzieło?
No myślę, że fundamentalny. Dlatego, że w sumie to on naprowadził mnie na to, żeby w ogóle się zająć tym tematem i żeby napisać tę historię właśnie w taki, a nie inny sposób. A zaczęło się bardzo prozaicznie od takiej głupiej sytuacji, kiedy wychodził z domu, rozejrzał się, czego jeszcze nie wziął, spojrzał na mnie i powiedział, wiesz co, jednej rzeczy nie wziąłem. Ja tak już zaczęłam się rozglądać, jak to matka zwykle i szukać, czego mu tam brakuje. A on tak patrzy, nie rzeczy. Ciebie. Ale wiem, spakuję cię do tej czerwonej walizki. I od tego się zaczęło. W sumie od takiej codzienności zaczęła się rodzić ta historia. Ja go obserwowałam, uważnie słuchałam. No i jak zaczęłam to wszystko spisywać, no to rozmawiałam z nim o tym. Czytałam mu fragmenty, po czym zmienialiśmy, modyfikowaliśmy, no i tak to powstawało.
Dzisiejsze czasy są takie, że no, nie powinniśmy opowiadać całej historii, która w tej książce jest, no bo po to jest ta książka, by ją, tę historię z książki poznać, ale jakieś światło musimy rzucić na to, co się w tej książce dzieje, o czym może ona opowiada.
Najkrócej, zresztą tak to na tym portalu społecznościowym krótko napisałam, żeby było wiadomo, o czym jest historia rzeczywiście. To jest historia o chłopcu, który ma dwa domy, dwie choinki i podwójne wakacje. I to najkrócej rzecz ujmując, natomiast no, nie trzeba długo się zastanawiać, żeby wywnioskować, że to jest historia o chłopcu, który no, żyje jakby na dwa domy, ma takie podwójne życie. Trochę żyje z mamą, trochę z tatą i próbuje sobie z tym poradzić. Ale no, ja jestem psychologiem i psychoterapeutą, ale nie chciałam, żeby to była książka taka poradnikowa, tylko żeby ta opowieść przemawiała w trochę inny sposób. Więc ona jest napisana z punktu widzenia chłopca, w jaki sposób on sobie radzi.
On jest narratorem?
Tak, on jest narratorem. W jaki sposób on sobie radzi z tą sytuacją, z emocjami, które się pojawiają, ale też nie w sposób dosłowny, dlatego że ta walizka staje się takim wehikułem czasoprzestrzeni, który zabiera go do tego domu, w którym aktualnie chce być, a na przykład w danej chwili po prostu nie może, ale też zabiera go w światy jego wewnętrzne. I to jest trochę na takiej zasadzie jak w grze komputerowej. On przechodzi poszczególne etapy i to są rzeczywiście takie historie jak z gier komputerowych, natomiast pod spodem ukryta jest ta płaszczyzna, ta warstwa radzenia sobie właśnie z emocjami, oswajania całej tej sytuacji. I dlatego pomyślałam, że to jest książka głównie dla dzieci i tutaj chciałam, żeby to przemawiało przez właśnie metaforę, ale też dla dorosłych, w tym sensie, żeby oni mogli wejść w te przysłowiowe buty dziecka i trochę lepiej zrozumieć, z czym ona się boryka. Bo my dorośli radzimy sobie w zupełnie inny już sposób. Natomiast no, nie zawsze mamy ten taki wgląd, jak radzą z tym sobie nasze dzieci.
To jest sztuka napisać książkę dla dzieci i dla dorosłych, ponieważ muszą być te dwa poziomy co najmniej. Czyli, że dzieci rozumieją, co do nich mówimy, że unikamy jakichś sformułowań, które w danym wieku mogą być niezrozumiałe, a z kolei no, nie możemy też być infantylni, bo i dzieci to wyczują, a dorośli tym bardziej.
Tak, to rzeczywiście była trudność. No, mam nadzieję, że jakoś z tego wybrnęliśmy. No, w każdym razie się staraliśmy, żeby tak jak powiedziałeś, to nie było infantylne, ale też nie było zbyt dojrzałe, bo to też nie o to nam chodziło, A poza tym ja jestem zwolenniczką tego, że mniej znaczy więcej, więc jak najbardziej starałam się po prostu uprościć tę historię, ale tam jest bardzo dużo poczucia humoru i dużo takich śmiesznych sytuacji. Myślę sobie, że to jest też w ogóle taki dobry mechanizm obronny. Więc warto to poczucie humoru i dystans w takich trudnych sytuacjach zwłaszcza, no z tego po prostu korzystać.
Przypominam, w marcu będziemy mieli dla Państwa egzemplarz, wkrótce spotkanie z psychologiem. Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK. Jak co tydzień spotkanie z psychologiem, dr Joanna Rajang, Personal System.
To może dzisiaj słów kilka, kto jest dla dziecka autorytetem i pewno mówimy tutaj trochę o trudnych czasach, w których żyjemy, czasach, kiedy rynek kusi nas różnymi dobrami i ma się różnych sposobów, żeby te dobra nam sprzedać. I to powoduje, że dzisiaj dzieci zaczynają bardziej wierzyć w przekazy telewizyjne niż przekazy rodziców i że większym autorytetem bywa dla dziecka jakiś youtuber niż własny rodzic. I kiedyby spojrzeć na to z pewnej choćby komunikacyjnej perspektywy, to pewno już nas to tak dziwić nie będzie, że dzieje się tak, a nie inaczej, ponieważ youtuber mówi do dziecka w drugiej osobie i bardzo w ten sposób dziecko identyfikuje się z nim, tak jakby to była relacja bliska, jakby to była relacja jeden na jeden i to jest podobna relacja jak rodzic, czyli jakby bliskość potrafi być zachowana. Tak nieco złośliwie mówiąc, to może nawet bardziej, bo my rozmawiając z dzieckiem dodatkowo gotujemy, sprzątamy albo grzebiemy w komputerze, podczas gdy youtuber patrzy wprost do kamery, w związku z tym, jak byłby w kontakcie wzrokowym z dzieckiem. I youtuber mówi językiem korzyści, czyli mówi językiem, można by to powiedzieć, nieba, pokazuje, jakie korzyści z czegoś się ma, jak ktoś coś zrobi, a rodzic często używa języka piekła, czyli co się wydarzy, jak czegoś nie zrobisz. Dodatkowo przekazy kierowane do dziecka czy z komputera, czy z telewizji, to są przekazy, które mówią o tym, co dziecko może zyskać i dodatkowo są to przekazy, które nie są obarczone oceną, co już w przekazach rodziców takie proste nie jest, tak? Czy jakby tamten autorytet nie jest ocenny, a ocen nikt nie lubi.
No i tutaj musimy jeszcze wziąć pod uwagę to, że często celem youtuberów jest nie tyle przekazanie czegoś przydatnego, odpowiedzialnego, tylko spowodowanie, by tych odsłon było jak najwięcej, bo za pewien pułap już po prostu portale płacą.
Tak, i bym powiedziała, że wysiłek taki strategiczny, który ponoszą youtuberzy, żeby przyciągnąć widzów, jest zapewne dużo większy niż wysiłek, który ponoszą rodzice, przygotowując się do rozmowy z dzieckiem. Czyli rodzice często sięgają po język schematyczny pewnych przyzwyczajeń, pewnych formuł komunikacyjnych, które sami często znają z dzieciństwa i nie zastanowią się nad formą swojej wypowiedzi, podczas gdy ktoś, kto chce przekonać ludzi do siebie w internecie czy w telewizji, mocno zadba o używanie różnych środków perswazji, często komunikatów manipulacyjnych, po to, żeby przyciągnąć uwagę i zdecydowanie, jak się okazuje, mu się to udaje.
Powinniśmy wyciągnąć jakieś wnioski, tudzież z drugiej strony, no tak trochę przez ramię zaglądać, co te dzieci na tych wszystkich tabletach i innych dostarczycielach obrazu oglądają, czego słuchają?
Pewno obie rzeczy, choć z całą pewnością zabronienie dziecku dostępu, czyli odebranie pewnej formy nagrody, choćby emocjonalnej, nie rozwiąże sprawy, dlatego że każdy z nas będzie szukał zaspokojenia potrzeby gdzie indziej. Zaglądanie tak, może po to, żeby jakby zrozumieć mechanizm, może po to, żeby powiedzieć sobie, może i ja pochylę się trochę nad komunikacją, nad formą tej komunikacji, nad tym, żeby mówić o pozytywach, nad tym, żeby być w relacji i szukać korzyści z tego, co chcemy uzyskać od dziecka, zachowania, tak, jakie chcemy uzyskać, szukać korzyści, które są korzyściami dla dziecka, a nie dla nas.
Za kilka minut zaproszenie do Grudziądza na warsztaty Bezpieczny Maluch.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Niedawno odbyły się w Bydgoszczy, a wkrótce w Grudziądzu i Toruniu. Warsztaty Bezpieczny Maluch. Kamil Kasiak, organizator.
W naszych spotkaniach rodzice uczą się bezpieczeństwa. Mówimy o bezpieczeństwie w podróży oraz jak przygotować swój dom i siebie przygotować na dziecko, żeby to dziecko było bezpieczne. Jak postępować w sytuacjach, które najczęściej się zdarzają u dzieci. Czyli mówimy tutaj o zakrztuszeniu, o bezdechu i postępowanie w tych dwóch przypadkach rodzice ćwiczą na naszych spotkaniach na lalkach, które mamy do dyspozycji. Mamy ponad 40 lalek do ćwiczeń i rodzice tutaj na tych warsztatach właśnie ćwiczą. Oprócz ćwiczeń mówimy też o tym, jak zapobiegać różnym sytuacjom, tak? Żeby rodzice wiedzieli, że poważny uraz nie powinien się zdarzyć dziecku do około 3 roku życia, ponieważ takie dziecko jest pod stałą ochroną i opieką rodziców. Więc uczymy rodziców, na co mają zwracać uwagę, jak postępować, żeby nic się dziecku nie stało.
To ja od razu zapytam, bo skoro mówicie o tym podczas spotkań, to może też chciałby ktoś usłyszeć, kto nas słucha. Jak przygotować dom, żeby dziecko było bezpieczne i czy w ogóle da się tak przygotować? No bo to pewnie jest dużo różnych aspektów.
Oczywiście, no jeśli dzieci nie mamy, to pamiętajmy o tym, że w naszym domu jest bardzo dużo zagrożeń. Zagrożenia w kuchni, zagrożenia w łazience, w salonie. Jeśli mamy schody, no to dziecko, które znajdzie się na takich schodach, może z nich spaść, tak?
Też nie wiem, o rogi stołów, mebli?
Tak, dokładnie. Musimy przygotować swoje meble, czyli po prostu korzystamy sobie z zabezpieczeń dostępnych na polskim rynku, dzięki którym zabezpieczamy rogi stołów, dzięki którym zaślepiamy gniazdka, dzięki którym na przykład możemy zabezpieczyć szafki przed otwarciem. O tym mówimy, tak? No oprócz tego oczywiście uczymy rodziców, żeby próbowali wyuczyć w sobie pewne takie odpowiedzialne zachowania. Chodzi tutaj szczególnie o to, żeby nie zostawiać na brzegu blatu na przykład ostrych przedmiotów, ciężkich, gorących, co się niestety często rodzicom zdarza. Jeśli dzieci nie mamy, to nie musimy pamiętać o tym, żeby odsunąć tą szklankę z gorącą wodą, prawda? Czy żeby odsunąć gdzieś z daleka czajnik, żeby to dziecko, żeby nikt nie wylał wody na siebie. No, dziecko nie wie, nie jest świadome zagrożenia. Więc jest dużo przypadków, dziecko wylewa na siebie różne, wrzątek, prawda, z czajnika albo z garnka. Więc my uczymy rodziców, żeby w odpowiedni sposób się zachowywali, żeby wszystkie niebezpieczne przedmioty trzymali z dala od dzieci.
My rozmawiając dzisiaj już jakby mówimy o warsztatach, które się odbyły, więc może jeśli ktoś nas słucha, chciałby wziąć udział w kolejnych, czy to jest jakiś cykl, czy będziecie wracać do Bydgoszczy, do naszego regionu?
Tak, warsztaty odbywają się regularnie. Będziemy jeszcze 2 razy w Bydgoszczy w tym roku. Żeby sprawdzić najbliższy termin, trzeba wejść na naszą stronę www.bezpiecznymaluch.pl, wybrać swoje województwo, miasto i tam będzie najbliższy termin, który trzeba się po prostu zarejestrować.
Może zaprosimy na najbliższe spotkania, które odbędą się w naszym regionie.
Tak, najbliższe spotkanie odbędzie się 27 lutego w Grudziądzu, kolejne 7 marca w Toruniu.
A pojawi się też jakiś ciekawy podręcznik z tego, co słyszałem.
Dokładnie. Już za tydzień rozpoczynamy rozdawanie bezpłatnego egzemplarza podręcznika Bezpiecznego Malucha, który jest rozdawany tylko na naszych spotkaniach. W tym podręczniku znajdują się algorytmy postępowania w przypadku nagłych sytuacji u dzieci, czyli pierwsza pomoc. Podręcznik z pierwszą pomocą, z bezpieczeństwem, z bardzo ciekawymi, praktycznymi poradami dla rodziców.
Spotkanie w Grudziądzu odbędzie się w hotelu Rad. Zapraszamy.
Tacy sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy sami.
dzisiejszym spotkaniu z cyklu Tacy Sami powiemy o akcji Praca, portalu niepełnosprawni.pl.
Tomasz Przybyszewski, sekretarz redakcji portalu. Ideą akcji jest to, żeby dowiedzieć się od samych osób z niepełnosprawnością i pracodawców i otoczenia jakby osób z niepełnosprawnością, na czym polegają tak naprawdę obecnie bariery w zatrudnianiu, bo obserwujemy obecnie pewien paradoks polegający na tym, że mamy najniższe od 25 lat bezrobocie w Polsce. Natomiast według statystyk GUS-u liczba osób z niepełnosprawnością, które pracują, właściwie się nie zmienia od wielu lat. W Polsce według tych statystyk aktywna zawodowo jest co czwarta osoba z niepełnosprawnością, podczas gdy średnia unijna to jest 50% prawie, czyli co druga osoba z niepełnosprawnością. Czyli coś jest nie tak, skoro właściwie można powiedzieć, że zwłaszcza w większych miastach bezrobocia w Polsce praktycznie nie ma, bo tak mówią też doradcy zawodowi, to dlaczego osoby z niepełnosprawnością wciąż nie mogą znaleźć pracy i dlaczego pracodawcy nie mogą znaleźć chętnych do pracy osób z niepełnosprawnością? Jest tu jakiś kłopot.
Państwo przeprowadzili ankietę, czy pytali swoich czytelników w 2004 roku. I teraz po tych kilkunastu latach okazuje się, że te wyniki są praktycznie identyczne.
Tak, zapytaliśmy, co jest główną przeszkodą na rynku pracy. No wskazano 73% i wtedy, i teraz głosujących wskazało pracodawców. Oczywiście można się zastanawiać, na ile to badanie jest, że tak powiem, wiarygodne, no bo jest, są to pewne subiektywne odczucia, no ale zastanawiające jest fakt, że i wtedy, i teraz 3/4 osób uznało, że to pracodawcy są tą barierą, że pracodawcy nie chcą zatrudniać. Wydaje się, że przez ostatnie lata jakby otwartość taka deklarowana pracodawców na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością jest większa, coraz większa. Także trudno powiedzieć, co się dzieje w praktyce. Mamy też sygnały niestety takie, że wielu pracodawców nie szuka osoby z niepełnosprawnością, tylko szuka osoby z orzeczeniem. Różnica jest oczywiście taka, że osoba z orzeczeniem to najchętniej, żeby to była maksymalnie sprawna osoba z jak najwyższym stopniem niepełnosprawności. No jest to pewne wynaturzenie całej tej sytuacji i może być tak, że osoby z niepełnosprawnością, które szukają pracy, no właśnie wpadają na takich pracodawców, którzy chcą jakby w pewien sposób wykorzystać możliwość otrzymania dofinansowania do pensji takiej osoby i paru innych udogodnień i tak naprawdę no, deklarują, że chcą zatrudnić, ale tak to nie do końca wygląda. Na pewno można zdiagnozować pewien kłopot właśnie w jakby dogadywaniu się tych dwóch grup, to znaczy osób, które szukają zatrudnienia i pracodawców, którzy szukają pracowników z niepełnosprawnością. Gdzieś pewnie tutaj jest dużo pracy do wykonania. Pewne głosy czytelników wskazują też na pewne konkretne problemy. No, znana od lat kwestia pułapki rentowej. Osoby z niepełnosprawnością często w ogóle boją się podjąć pracę, żeby zaraz się nie okazało, że stracą rentę, która jest niziutka, malutka, ale jednak jest co miesiąc, a praca dziś jest, jutro może jej nie być. I jakby problemów jest pewnie wiele, natomiast dzięki tej akcji chcemy jakby postarać się zdiagnozować przynajmniej część z nich.
Wróćmy jeszcze do danych, które Państwo prezentują. W Polsce co czwarta osoba niepełnosprawna w wieku produkcyjnym jest aktywna zawodowo, a w Europie co druga.
Polscy pracownicy nie są gorsi od pracowników w zachodniej Europie. Mało tego, o naszych emigrantach słychać, że są nawet lepsi, więc trudno powiedzieć, dlaczego nie możemy przez lata dobić do tych 50%, do tego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Być może problem jest zupełnie gdzie indziej, nie w umiejętnościach tych osób, nie w ich wykształceniu. Może jest jakiś kłopot natury strukturalnej. No, trudno powiedzieć na razie. Jesteśmy na początku tej naszej próby diagnozy, próby jakiegoś tam objęcia rozumem tej sytuacji. Postaramy się o jakieś wnioski. Bardzo będziemy wdzięczni również za wnioski słuchaczy radia, bo sytuacja w różnych miejscach w Polsce może być zupełnie różna. To, co nam się wydaje z perspektywy Warszawy, czy Gdyni, czy Zielonej Góry, tam gdzie nasze centra integracja funkcjonują, to mogą być sytuacje no, nie do końca zbieżne z sytuacją z innych miejsc w Polsce. Także Bardzo liczymy też na wszelkie głosy słuchaczy, czytelników.
Osoby, które chcą swoje uwagi przesłać, mogą to zrobić na adres redakcja@niepełnosprawni.pl.
Tak, niepełnosprawni przez L oczywiście, tak jak są adresy mailowe. Zapraszamy serdecznie.
Mówił Tomasz Przybyszewski z portalu niepełnosprawni.pl. Jeżeli mają Państwo do nas pytania, prosimy pisać na adres tacysami@radiopik.pl. Michał Zaręba, do usłyszenia.
Tacy Sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy Sami.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK. Teraz o rzeczy chyba najważniejszej w życiu człowieka. Zaraz powiemy, o co dokładnie chodzi. Katarzyna Kołodziejczyk, małyssak.pl. O co dokładnie chodzi?
Na pewno jedną z ważniejszych rzeczy w życiu człowieka jest to, jak zaczyna na tym świecie. Jeżeli ma możliwość być karmionym piersią, to jest to super sprawa i jest to jeden z elementów, które potem w jego życiu dorosłym procentują.
Dlaczego to jest takie ważne?
Jest to takie ważne między innymi dlatego, że w tym procesie, w procesie karmienia, w którym uczestniczy mama i uczestniczy dziecko, buduje się więź, buduje się relacja, co potem procentuje, a także przy okazji jest też to bardzo istotne dla zdrowia maluszka, ale również dla zdrowia mamy, które też na tym korzysta.
Myślę, że większość słuchaczek i słuchaczy, czyli rodziców Radiowego Klubu Rodzica, o tym wie, a my dzisiaj zapraszamy na wydarzenie związane z tą istotną kwestią.
Zgadza się. Chciałam zaprosić na wydarzenie Bydgoskiej Grupy Wsparcia Karmienia Piersią oraz Mlekiem Kobiecym, ponieważ taka grupa w Bydgoszczy działa. Myślę, że to jest super inicjatywa, która już działa od 2013 roku, od lipca. Grupa wsparcia ma takie swoje forum na Facebooku, do którego można się zapisać. Jest tam zapisanych już ponad 1300 mam i ta grupa, Grupa Wsparcia Karmienia Piersią oraz Mlekiem Kobiecym, której jestem członkinią, organizuje cykliczne spotkania, również w realu. Także oprócz tego internetowego kontaktu można się zobaczyć z mamami na żywo. Na każde spotkanie jest zaproszony gość, który jest profesjonalistą, czyli na takie spotkania zapraszamy certyfikowane doradczynie laktacyjne, międzynarodowe konsultantki laktacyjne, psychologów, osoby związane z właśnie rozwojem maluszków, niemowlaków. I chciałam zaprosić na spotkanie, które odbędzie się w niedzielę 19 lutego w godzinach od 10 do 12 w Fabryce Prezentów. To jest przy ulicy Rzeźniackiego 1 w Fordonie. I to jest wyjątkowe spotkanie, ponieważ na tym spotkaniu będzie gość, który przyjedzie do nas aż z Warszawy. Psycholog Agnieszka Stein. Jest to psycholog, która jest prekursorką rodzicielstwa bliskości w Polsce i prowadzi swój fanpage na Facebooku, swoją stronę, gdzie ma wielu fanów, którzy czytają ją i korzystają z jej porad odnośnie tego, jak postępować, jak sobie radzić w relacjach z dziećmi, z maluszkami, ale też już ze starszymi, z dziećmi w wieku szkolnym. Więc na to spotkaniu będzie ona naszym głównym gościem. Przez te 2 godziny będziemy mogli zadać jej różne pytania i chcemy też, aby to były pytania nie tylko związane z karmieniem piersią, tak jak jakby organizatorem spotkań jest Grupa Wsparcia Karmienia Piersią oraz Mlekiem Kobiecym, ale żeby też wpadły osoby, które mają po prostu pytania dotyczące rodzicielstwa, tego jak postępować z maluszkami, jak sobie radzić w tych relacjach, żeby po prostu wpadły i przyszły i zadały swoje pytania.
Powtórzmy, bo to ważne. Najbliższa niedziela, godzina i gdzie?
Najbliższa niedziela w godzinach od 10 do 12. Fabryka Prezentów, ulica Rzeźniackiego 1 w Fordonie.
Zapraszamy, ale jeśli ktoś chciałby się czegoś więcej dowiedzieć, być członkiem tej społeczności, to polecamy również strony internetowe i tak jak rozpoczęliśmy naszą rozmowę.
Strona www.małyssak.pl. Tam są linki do grupy, do spotkania, do wydarzenia. Także są informacje o poprzednim spotkaniu, które też miało miejsce w Bydgoszczy właśnie z psycholog Agnieszką Stein i nosiło tytuł Aspekt efekt psychologiczny długiego karmienia piersią. Więc dużo informacji tego, co się dzieje, a także o kolejnych spotkaniach grup wsparcia będzie można się na tej stronie dowiedzieć, a także znaleźć link do fanpage'a grupy, ponieważ grupa właśnie co miesiąc takie spotkania, przynajmniej co miesiąc chce organizować, organizuje i na te spotkania zapraszamy.
Mówiła promotorka karmienia piersią Katarzyna Kołodziejczyk. Dziękujemy i zapraszamy.
Zapraszamy.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Kilka informacji w serwisie RKR. Dzięki pieniądzom z programu Rodzina 500+, więcej dzieci wyjechało na zimowe ferie. Wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych. To, że środki z 500+ pomogą w wysyłaniu dzieci na zimowy wypoczynek, przyznało blisko 42% osób ankietowanych. Ponad 9,3% tych osób stwierdziło, że pieniądze z programu pozwolą dzieciom na wyjazd pierwszy raz w życiu. Program, który wszedł w życie 1 kwietnia ubiegłego roku, przewiduje wypłacanie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. W mniej zamożnych rodzinach świadczenie wypłacane jest także na pierwsze albo jedyne dziecko do 18 roku życia. Z danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wynika, że do świadczenia wychowawczego uprawnionych było 3 800 000 dzieci, co stanowi 55% wszystkich dzieci do 18 roku życia. Świadczenie pobierało 63% dzieci wiejskich i 48% dzieci z miasta.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
W Padwie 5% zniżkę przy płaceniu rachunku dostali rodzice, których dzieci towarzyszące im w restauracji zachowywały się grzecznie. Właściciel lokalu przyznał, że niewiele jest takich rodzin.
Na widok wchodzących do restauracji 4 osób dorosłych i 6 dzieci, jej właściciela przeszedł dreszcz niepokoju. Oczyma wyobraźni widział już swój lokal zdemolowany przez małych klientów, bo taka jest norma. Zaskoczeniem więc było wręcz powściągliwe zachowanie towarzyszących rodzicom 6 pociech. Dzieci nie podnosiły głosu, nie wstawały z miejsc, by pobiec do kuchni i nie zamieniły toalety w plażę po sztormie. Nie miały z sobą nawet elektronicznych gier. Zadowoliły się pisakami i kilkoma czystymi kartkami ze szkolnego zeszytu. Kiedy przyszło do płacenia, właściciel restauracji zmniejszył należną sumę o 5%, wyjaśniając na piśmie, że chodzi o zniżkę za dobrze wychowane dzieci. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Litwa wprowadziła całkowity zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Nowelizację przepisów poparło 116 obecnych na sali parlamentarzystów spośród 146, którzy zasiadają w litewskim Sejmie. Niewielka liczba przeciwników zakazu argumentowała, że nowe przepisy będą ingerować w życie prywatne obywateli. Wprowadzenia zakazu domagali się Litwini po tym, jak w zeszłym miesiącu 4-letni chłopiec został śmiertelnie pobity przez matkę i jej partnera. Śledczy ustalili, że para krótko przed śmiercią dziecka zażywała substancje odurzające, takie jak metamfetamina. Petycję o wprowadzeniu zakazu podpisało ponad 30 tysięcy osób. Parlamentarzystka Dowile Sakaliene powiedziała agencji AFP, że śmierć chłopca uświadomiła Litwinom, do czego mogą doprowadzić kary cielesne stosowane wobec dzieci. To dobitnie pokazuje, że trzeba unikać nawet jednego klapsa, powiedziała. Nowe przepisy z zadowoleniem przyjęły organizacje broniące praw człowieka oraz przedstawiciele Rady Europy. Litwa jest 52. krajem świata, w którym wprowadzono zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci.